tu twoje Radio London.
Ja wiem, wiem, szeroka droga jest.
Ja wiem, wiem, szeroka droga jest.
Wiem też, wiem, że ty już nie chcesz mnie.
Jednak wciąż nie ruszam stąd, bo może się stanie raz jeden cud. I przyjdziesz, dotkniesz mnie i powiesz, zostań tu. Ja wiem, wiem, głębokie lasy są. Ja wiem, wiem, wiem.
Ja wiem.
Wciąż nie ruszam stąd, bo może się stanie raz jeden cud. I przyjdziesz, dotkniesz mnie i powiesz, zostań tu. O tam w górze posłuchaj, szumi wiatr, posłuchaj, szumi wiatr.
O tam w górze posłuchaj.
Podstawą naszej piosenki na dzień dobry jest wiersz Edwarda Stachury, śpiewała Dorota Wasilewska. W niedzielne przedpołudnie w programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 1 sierpnia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Nim powiem, co znajdzie się w programie, proponuję jeszcze jedną piosenkę, dzięki której sami się Państwo domyślą, jaki jest jeden z jego punktów.
Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy. Tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy.
Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra.
strasznie dobrze mieć psa na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć psa na ręku, śmiać się śmierci prosto w twarz.
Jan Rozmanowski śpiewał wiersz Józefa Szczepańskiego, poety, członka Armii Krajowej, żołnierza batalionu Parasol o pseudonimie Ziutek. Zginął w Powstaniu Warszawskim, miał 22 lata. Kilka innych piosenek z powstaniem związanych znajdzie się w trzeciej części programu. Wcześniej, zaraz po tej zapowiedzi, Małgorzata Maciejewska powie o kolejnych nowych książkach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Potem będzie audycja z uśmiechem na twarzy, z mało znaną legendą, a jeszcze potem informacja o tym, jak przed laty dzieci wypoczywały w Rymanowie. Część ostatnia to wspomniane już piosenki z okresu Powstania Warszawskiego. Dzisiaj jest 77. rocznica wybuchu. Potem informacja o stypendiach Funduszu Milenium i o głosowaniu na Nagrodę Publiczności Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, na którym znalazły się trzy sztuki londyńskiego teatru Scena 419 oraz Wiązanka Tańców i Przyśpiewek Krakowi.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Małgorzata Maciejewska. Dziś trzecia i ostatnia część omówień nowych książek, jakie pojawiły się w Bibliotece Publicznej w tym roku. Nikt ci nie uwierzy. Książka Magdaleny Knedler to oparta na faktach opowieść o tragedii wykorzystywanych kobiet, opresyjnym systemie prawnym i krzywdzących stereotypach. Dorte jest dziedziczką fortuny, mieszka w pałacu i wkrótce będzie niezależna. Dopóki nie osiągnie pełnoletności, musi jednak prosić o każdy grosz. Jej młodsza kuzynka ma dopiero 12 lat, ale już wie, że świat może być naprawdę ponurym miejscem. Matka dziewczyny ponownie wychodzi za mąż, a czarujący ojczym szybko objawia swoją prawdziwą naturę. Teraz, kiedy każdy dzień to nieustanny koszmar, w który przecież i tak nikt nie uwierzy, bo w świecie rządzonym przez mężczyzn kobiety muszą być posłuszne. Nikt ci nie uwierzy. Słowa te często słyszą ofiary przemocy. Na ich dźwięk rezygnują z dochodzenia sprawiedliwości. Milczą, bo myślą, że ich głos nie będzie słyszany. I chociaż powieść Magdy Knedler opisuje czasy sprzed 100 lat, to wydaje się niepokojąco aktualna. Przerażająca historia, którą każdy powinien poznać, napisała Sylwia Hutnik. List i Postscriptum to powieść w dwóch tomach Anny Karpińskiej, w której też jest toksyczny związek i miłość, która może uleczyć. Małgorzata jest szczęśliwą żoną i matką. Od kilku lat jako pisarka święci triumfy. Najbliżsi sądzą, że ma wszelkie powody do zadowolenia, ale pozory mylą. Małżeństwo nie należy do szczęśliwych, a ona nosi w sobie brzemię dramatycznej decyzji z przeszłości, która zaważyła na jej całym dotychczasowym życiu. Kiedy wydaje się, że nigdy nie wydobędzie się z matni, dostaje od kogoś nieznajomego list, który zmieni wszystko. Małgorzacie udaje się spotkać z tajemniczym nadawcą listów, ale odkrycie, kim on jest, bardzo ją zaskakuje. Musi ponownie zajrzeć w przeszłość, by przeanalizować wydarzenia sprzed 20 lat. Bohaterka boryka się z wydarzeniami dnia codziennego. Oprócz własnych dopadają ją kłopoty najbliższych, które często przesłaniają walkę o własne szczęście. A oto inna historia o podobnym zarysie. Pola ma wrażenie, że jest wyjątkową szczęściarą, bo zdaje się, że wszystko zaczęło się jej układać. Osiągnęła sukces, ma pracę, w której się spełnia, kochającą mamę i właśnie szczęśliwie zakochała się w mężczyźnie, który sprawia wrażenie idealnego. I gdy już lepiej być nie może, niespodziewanie okazuje się, że żyje wśród półprawd i niedomówień. Że nikt z otaczających ją ludzi nie jest tym, za kogo się podaje. W dodatku ona też nie wie o sobie wszystkiego. A gdy wychodzi na jaw, że ktoś szczególnie bliski mógł stać się dla niej największym zagrożeniem, jej świat rozpada się jak domek z kart. Ten schemat charakteryzuje książki Niny Majewskiej-Braun, znanej z trylogii Wakacje, Zwyczajny dzień i Jak się nie zakochać. Jej nowa powieść, Kłamstewka, pokazuje niebezpieczeństwa płynące z życia w kłamstwie i z akceptowania kłamstwa w swoim otoczeniu. I jeszcze jeden tytuł Niny Majewskiej-Braun w nowej dostawie książek – Mąż na niby. Bohaterka tej powieści, Zosia, prowadzi szczęśliwe życie z kochającym Pawłem u boku i fantastyczną córką. Niespodziewanie jednak dowiaduje się, że mąż utrzymuje 2 mieszkania, 2 kobiety, 2 telefony i niebawem będzie miał również 2. dziecko z inną kobietą. Opowieść o tkwiącej w nas sile i determinacji, dzięki którym można podnieść się nawet wtedy, gdy traci się grunt pod nogami. Mój ukochany wróg Karoliny Głogowskiej to powieść nieco reportażowa, oparta na prawdziwych wydarzeniach. Napisana jest z 3 różnych perspektyw. Nika, Ada i Wiola, 3 obce sobie kobiety oraz Jonasz, łowca, psychopata, zdobywca i uwodziciel. Miłość, zdrada, manipulacja i toksyczne relacje to główne tematy. Psychopata zazwyczaj wygląda jak chłopak z sąsiedztwa. Nie budzi żadnych podejrzeń. Jest dobrze ubrany, błyskotliwy, świetnie radzi sobie w życiu i ma wyjątkowy dar czarowania ludzi. Często zajmuje wysokie i ważne stanowisko. Ma zdolności przywódcze, błyskawicznie podejmuje decyzje i ryzyko. Tak przynajmniej prezentuje się z wierzchu. Ta historia pokazuje, co kryje się nieco głębiej. Najmilszy prezent, marzenia, które się spełniają i zawsze w porę, to 3-tomowy cykl Ulica Wierzbowa Agnieszki Krawczyk. Przy ulicy Wierzbowej stoi 9 domów. Każdy z mieszkańców ma swoje troski, gnębią go nierozwiązane problemy z przeszłości, czegoś się boi i o czymś skrycie marzy. Jest rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem, lekarz po rozwodzie, artysta szukający sensu życia, wścibskie sąsiadki, młoda kobieta, która przeżyła wielki zawód, starszy pan tęskniący za synem i jest Flora Majewska, dobry duch tej okolicy. Tylko że tegoroczne Boże Narodzenie ma być ostatnim, jakie spędzi na Wierzbowej, bo uznała, iż stan zdrowia zmusza ją do wyprowadzki. Chce się przenieść do domu spokojnej jesieni. Na pożegnanie postanawia coś podarować sąsiadom. Osobisty list z konkretną wskazówką lub przestrogą. bo Flora wierzy w ludzi i wie, że czasami małe zdarzenia, ciche słowa, drobny gest mogą zmienić wszystko. Jest przekonana, że dobro rodzi dobro, a szczęście uśmiecha się w najmniej spodziewanej chwili. Zjadacz Czerni 8 to nowa książka Katarzyny Grocholi i poruszająca opowieść o tęsknocie, nadziei i głębokim sensie przypadków, za które nie zawsze jesteśmy wdzięczni losowi. Książka składa się z 11 opowiadań, których z pozoru nie łączy nic. Jednak losy postaci przecinają się w każdym opowiadaniu i nabierają realnych kształtów, tworząc misterną mozaikę. Każda z postaci ma swoją historię o miłości, która nie jest jednowymiarowo określana i zamknięta w ramie. Nie sprowadza się do tęskniących za czułym dotykiem kochanków, a raczej jest szansą na człowieczeństwo. I jeśli podejmiemy próbę zrozumienia drugiego człowieka, może zdarzyć się cud. Grochola w swej nowej książce budzi ogromne emocje i skłania czytelnika do refleksji nad sensem życia. W pisarstwie Marii Nurowskiej jest wiele tematów, a jednak w powieści Nakarmić wilki pojawił się jeszcze jeden, nowy i intrygujący. Kasia, absolwentka warszawskiej uczelni, przyjeżdża w Bieszczady, by zebrać materiał do pracy doktorskiej o wilkach. W stacji naukowej przybywają już Olgierd i Marcin. Mężczyźni nie wierzą, że ich nowa towarzyszka wytrzyma trudy życia w lesie. Kasia jednak okazuje się osobą nie tylko odporną na niewygody, ale też wyjątkowo odważną. Pierwsza nocna obserwacja wilków staje się początkiem wielkiej fascynacji, a kolejne coraz bliższe spotkania z watahą sprawiają, że między dziewczyną a wilkami wytwarza się niemal mistyczna więź. W jej obliczu wszystkie miejskie rozczarowania tracą znaczenie. Kasia angażuje się w obronę okrytych złą sławą zwierząt. Sprowadza do pobliskiej wsi owczarki podhalańskie, mające odstraszyć drapieżniki i trzymać je z dala od ludzkich zagród. W końcu wchodzi w drogę miejscowemu kłusownikowi, narażając własne życie. W tym samym czasie między nią a Olgierdem rodzi się uczucie. Rekwiem dla wilka to kontynuacja tej historii. Młoda reżyserka Joanna przyjeżdża w Bieszczady do wsi, w której przebywała Katarzyna. Joanna chce spotkać się ze swoim idolem, starym reżyserem, który w Bieszczadach kupił dom. Z początku niechętnie jej mężczyzna po jakimś czasie zaczyna się nią interesować. Okazuje się, że pamięć o Kasi jest we wsi ciągle żywa. Jej tajemnicze losy wciąż nie dają spokoju tym, którzy się z nią zetknęli. Mieszkańcy odnajdują w Joannie podobieństwo do zmarłej tragicznie doktorantki. Zaintrygowana tym Joanna zaczyna szukać informacji o swojej poprzedniczce. Kontaktuje się z jej uczelnią, wynajmuje chatę, w której mieszkała Kasia. Nic nie wie o lesie ani o zwierzętach, ale zaczyna żyć życiem tamtej dziewczyny. I choć nie zna zachowań wilków, postanawia odszukać je i sfotografować. Historia komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w jej życiu pojawia się Olgierd, pilnie strzegący wilków i swojej pamięci o Katarzynie. Życiem kobiety zaczyna rządzić fascynacja dwoma mężczyznami, wybitnym artystą i skrytym naukowcem. Ale przede wszystkim zagadkowymi dzikimi zwierzętami, których odnalezienie staje się jej obsesją. Ostatni cud to debiut powieściowy Marzeny Orczyk-Wiczkowskiej. Akcja tej wielowątkowej powieści toczy się w różnych miejscach i na różnych planach czasowych. Przyglądamy się w niej losom bohaterów na tle historycznych oraz współczesnych wydarzeń. Jednak główną sceną powieści są Strzemieszyce Wielkie, gdzie do życia niewielkiej społeczności wkrada się element nadzwyczajności. Tutaj mieszkają Jolanta i Janusz Łapkowie, małżeństwo 50-latków. Los niespodziewanie obdarowuje ich dzieckiem, a leniwą egzystencję niepozornych strzemieszyc przerywa elektryzująca wieść. Mały Janek ma nadprzyrodzone zdolności. Fenomen dziecka przyciąga osoby o różnych motywacjach i światopoglądach, ale wpływa też na lokalną społeczność, wywołując u jednych lęk, u innych chęć wykorzystania umiejętności chłopca do swoich celów. Sprawia, że nieoczekiwanie przecinają się losy 44-letniego paparazziego, pięknej fizjoterapeutki i wikarego z przeszłością w zespole punk rockowym. Kim jest tajemniczy Hindus, który pojawia się pod postacią żebraka, kierowcy autobusu lub wytwornego dżentelmena? Kto postanowi wykorzystać niecodzienny dar małego łapki? Czy agenci ABW do spółki z warszawskim paparazzim odkryją tajemnicę strzemieszyckiego cudu? Piękna powieść o splataniu się losów i wspólnym dążeniu ku dobru. Głębokie portrety psychologiczne i tajemnica na granicy światów, pisze o powieści Marcin Pilis. Miłość, zdrada, przyjaźń, głęboko ukrywane tajemnice z przeszłości, poszukiwanie własnej tożsamości, niełatwa, przytłaczająca codzienność, cierpienie, strata najbliższych. To tematy książki Edyty Świętek zatytułowanej Zanim odszedł. Karolina po tragicznej śmierci męża i utracie dziecka długo nie może dojść do siebie. Zachęcona przez przyjaciółkę postanawia przelać swoje emocje na kartki książki. Pomysł okazuje się strzałem w dziesiątkę. A Karolina pisze i kolejne powieści. Oparcie znajduje w przyjaciółkach, krzykliwej i przebojowej Sylwii oraz dopiero co poznanej za pośrednictwem internetu Karo. Z czasem okazuje się, że z wirtualną znajomą łączy ją zadziwiająco wiele podobieństw, a w kobietach rodzi się podejrzenie, że mogą one być ze sobą spokrewnione. Wrażenie to jest tym silniejsze, że Karolina nigdy nie poznała swojego ojca, który zmarł przed jej narodzinami, a jej matka uparcie nabiera wody w usta, kiedy kobieta próbuje dowiedzieć się czegoś o swoich korzeniach. Karo również odnosi wrażenie, że jej rodzina coś przed nią ukrywa. Czy stare zdjęcia, które obie kobiety posiadają, mogą przedstawiać tego samego mężczyznę, Karola, który prawdopodobnie jest ich ojcem? Nic nie jest jednak takie, jak się wydaje. W dodatku nie tylko Karolina i Karo ukrywają swoje małe sekrety. Rodzinne tajemnice, wyjawiane w krytycznej chwili, pojawiają się też w powieści Justyny Bednarek zatytułowanej Gorsza siostra. Ida ma 25 lat, męża i 2-letnią córeczkę. Przed rokiem wykryto u kobiety białaczkę. Choroba postępuje szybko i jest wyniszczająca. Mama Idy, Urszula, jest przerażona. Chce ratować córkę za wszelką cenę. Okazuje się, że tylko przeszczep może uratować Idzie życie, a niestety żaden z członków rodziny nie może być dawcą szpiku. Podczas rodzinnego spotkania okazuje się, że wuj Urszuli, Benedyktyn Styńca, zna rodzinną tajemnicę. Przysiągł milczeć. Jednak w tej sytuacji uznaje, że sprawa życia i śmierci zwalnia go z jej dotrzymania. Okazuje się, że jest jeszcze jedna szansa na znalezienie dawcy. Półsiostra Uli. Jak zmieni się życie rodziny po odsłonieniu wieloletniej tajemnicy? I czy pojawi się szansa na uratowanie Idy? Święty Wrocław to tytuł opowiadania, które zostało opublikowane na łamach nowej fantastyki w 2006 roku, by później przekształcić się w powieść pod tym samym tytułem. Łukasz Orbitowski opowiada o życiu w izolacji, historię o wpisanym w człowieczeństwo pragnieniu poczucia przynależności, wspólnoty, o naturalnej ludzkiej skłonności do gromadzenia się. Mieszkańcy wrocławskiego osiedla Polanka odkrywają, że mury ich bloków zbudowane są z czarnej substancji. Pod tapetami czai się coś nienazwanego i przerażająco fascynującego. Ludzie szybko zaczynają znikać bez wieści. Miasto ogarnia histeria, a do Polanki okrzykniętej świętym Wrocławiem ściągają pielgrzymi z całej Polski. Dla bezpieczeństwa osiedle zostaje otoczone kordonem policyjnym i objęte przymusową kwarantanną. Miejski horror Łukasza Orbitowskiego to powieść o izolacji i gromadzeniu się, o strachu, głęboko zakorzenionych lękach i nowych początkach. I to był ostatni tytuł omawianych książek. Przypominam, że książki mogą być zamawiane przez internet ze strony biblioteki www.londonpubliclibrary.ca bądź telefonicznie pod numerem 519-661-4600. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji bądź potrzebują pomocy przy wyborze, zamówieniu czy wypożyczeniu książek, proszę dzwonić pod główny numer biblioteki i pytać o mnie, oddzwonię jak tylko otrzymam informację. Zapraszam do korzystania z polskiej kolekcji w Bibliotece Publicznej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.